Nie ma pani tej czerwonej, mocno gazowanej? Ekspedientka westchnęła. Niektórzy to mają wymagania. Transporter z czerwoną oranżadą stał wysoko. Nie chciało jej się po nią wspinać. Już miała sarknąć, że to sklep, a nie koncert życzeń, ale ugryzła się w język. We wzroku tej młodej kobiety był jakiś dziwny wyraz desperacji. Jakby od czerwonej oranżady zależało życie. Pewnie wariatka, a z takimi lepiej po dobroci, bo nie wiadomo, co zrobią. Mogą nawet zarżnąć. Przyniosła napój. Coś jeszcze? Jeszcze słomki kolorowe. No słowo daje, że stuknięta. Kobieta z zakupami ruszyła na przystanek PKS. Musiała iść wolno, bo śnieg był po kostki. Nawet na jezdni za bardzo nie odgarniali. Ale cóż by to była za zima, gdyby nie zaskoczyła drogowców. Dziewczyna stojąc pod wiatą uśmiechała się do własnych myśli. Dzieci uwielbiały czerwoną oranżadę z dużą ilością bąbelków. Mogły ją pić litrami, a jeszcze przez słomkę? Ale muszą coś dla niej zrobić. Oranżada będzie łapówką. Końcówka 1984 roku była śnieżna i mroźna. Wiele dróg nieprzejezdnych i 10 stopień zasilania. Tadeusz L. wszedł do kuchni i zdarł ze ściennego kalendarza kolejną kartkę. Rano o tym zapomniał. 28 grudnia. Jak ten czas leci. Dopiero człowiek krzykował się do świąt, ubierał choinkę, pieścił się skarpiem, a tu za 3 dni nowy rok. Może będzie choć trochę lepszy niż ten, który się kończy. Co prawda nadzieja matkom głupich, ale matkę trzeba kochać i szanować. Siadaj, zaraz podam zupę, powiedziała żona. Tą zupą był barszcz z uszkami, pozostały z Wigilii. Jedli go już 5 dzień z rzędu, ale jak mus to mus, ma się zepsuć. Toż to grzech, marnować jedzenie. W milczeniu zajął miejsce przy stole i przygłośnił radioodbiornik. Właśnie mówili o rozpoczęciu procesu sądowego zabójców księdza Jerzego Popiełuszki. Prokurator wniósł o przesłuchanie 23 świadków i zespołu biegłych. Nabrał barszczu na łyżkę, gdy w sieni rozległo się wytupywanie butów i pukanie do drzwi. A kogo tam przywiało w taką zadymkę? Przyszła Urszula G., chrześnica jego żony, a jednocześnie sąsiadka. Mieszkała z rodzicami i dwojgiem dzieci 3 zagrody dalej. Rozcierała zgrabiałe z zimna ręce. Siadaj, kochana, co tam u was? Jak dzieciaki? A może barszczu zjesz? Zakrzątała się żona Tadeusza L. Nie, dziękuję. Była trochę jakby przygaszona, ale u niej to nic nowego. Ona zawsze jakby nie z tego świata. Nie masz, wujek, czegoś mocniejszego? Spytała po chwili prosząco. Tadeusz L. uśmiechnął się pod wąsem. Co bym miał nie mieć? Zawsze coś jest w barku. Wolisz sklepowej czy swojskiej? Wszystko jedno. To przynieś, matka, flaszkę i 3 kieliszki. Na kuchennym stole pojawiło się 0,5 litra bałtyckiej i 0,5 misek ze swojską kiełbasą, pokrojoną w grube plasterki, i jeszcze ze świątecznych zapasów. Urszula G. wypiła 2 kieliszki. Zakąski nie ruszyła. Alkohol jej nie ożywił, lecz wprawił w jeszcze bardziej depresyjny nastrój. A teraz mów, co ci leży na wątrobie? Boże, leży, to się czuje. No już, śmiało, nie krępuj się. Rodziną jesteśmy. Zaczęła mówić. Cedziła słowo za słowem. Gospodarze początkowo słuchali z niedowierzaniem, potem siedli jak porażeni. Kiedy skończyła, Janina L. trąciła męża pod stołem. Ten drgnął jak wybudzony z letargu i odstawił kieliszek z wódką. Wyszedł na ganek, naciągnął kożuch i wielkimi krokami pognał do zagrody kuzynów. Dariusz F., sanitariusz pogotowia ratunkowego, palenie rzucił 2 lata temu, po tym jak to świństwo doprowadziło jego ojca do raka i śmierci. Od tej pory nie znosił papierosów, ale dzisiaj zapalił. Poprosił kogoś o fajkę. Klubowy smakował jak stara, cuchnąca onuca. Mimo to Dariusz F. wciągnął dym do płuc jak tlen. Po prostu musiał. Był to najszybciej wypalony przez niego papieros. W południe 28 grudnia 1984 roku dyspozytorka pogotowia ratunkowego w Chełmie odebrała telefoniczne zgłoszenie od sołtysa miejscowości Chorodysko w gminie Leśniowice. Połączenie co chwilę się zrywało, a mężczyzna mówił niewyraźnie, zacinał się, był bardzo wzburzony. Najważniejsza informacja brzmiała: przyjeżdżajcie, dzieci nieżywe. Kierowca Erki musiał mocno trzymać kierownicę, żeby porywisty wiatr nie zepchnął nyski z oblodzonej drogi do rowu. Śnieg wciąż sypał, przez szybę prawie nic nie było widać. Na szczęście dobrze znał okolice. W Chorodysku od razu trafił pod wskazany adres. Dom był murowany, piętrowy, tak zwana willa, czyli sześcian z suporeksu. Przy bramie stało kilkanaście osób. Mimo siarczystego mrozu nie sprawiali wrażenia zziębniętych. Kobiety ocierały oczy, mężczyźni nerwowo przestępowali z nogi na nogę. — Proszę tutaj, pani doktor. Zapłakana gospodyni wskazała schody na piętro. Lekarka po wejściu do pokoju skamieniała ze zgrozy. Po chwili zachwiała się i ukryła twarz w dłoniach. Wstrząsnął nią szloch. Przy ścianie pod oknem stało łóżko. W zasadzie tapczanik dziecięcy. Chłopczyk leżał na boku, cały siny. Poduszkę przy twarzy pokrywały żółte, wilgotne plamy. Nie ruszał się, nie oddychał. Jego rączka wyciągała się do leżącej obok siostrzyczki. Błękitne oczy dziewczynki były szeroko otwarte. Tuliła się do dużego, pluszowego misia. Przy łóżku w różowym rządku stały jej buciki. W przeciwległym kącie stała choinka, przystrojona bombkami i cukierkami. Na biurku leżał zeszyt i kredowe świece. Na podłodze lalka. Pani doktor, szepnął sanitariusz i delikatnie położył rękę na ramieniu lekarki. Spojrzała na niego mokrymi od łez oczami. Musiała powściągnąć emocje, była w pracy, ale pomóc już nie mogła. Jedyną jej czynnością było stwierdzenie zgonu 6-letniego Jacka i 3-letniej Kingi. Z oględzin ich ciał i wstępnych badań wynikało, że najbardziej prawdopodobną przyczyną śmierci było zatrucie nieznaną substancją. Resztę musi ustalić milicja i prokurator. Trzeba powiedzieć kierowcy karetki, żeby ich zaraz wezwał przez radio. Sanitariusz wyszedł z domu i właśnie wtedy wypalił swojego najszybszego papierosa. Pół godziny wcześniej Urszula G., 26-letnia matka Jacka i Kingi, między jednym a drugim kieliszkiem bałtyckiej powiedziała, że nie ma już dzieci. Jak to? Spytali zaskoczeni Tadeusz i Janina L. Spojrzeli po sobie. Co ona bredzi? Już się upiła? Po prostu nie ma. Dziewczyna podniosła głos. Potem napomknęła o czerwonej orężadzie. Zupełnie bez sensu. Nie pojmowali. Wiedzieli jedno, stało się coś strasznego. Gdy Tadeusz L. zerwał się od stołu i zaczął się ubierać do wyjścia, nie patrząc wujostwu w oczy, powiedziała półgłosem: tak musiało być. Mężczyzna był u jej rodziców po 5 minutach. Otworzyła mu matka Ulki, przywitał się z nią. Starał się zachować spokój, ale wszystko w nim dygotało. Spojrzał na schody prowadzące do pokoju dzieci. Zapytał o nie. Są u siebie, nie poszły dziś do przedszkola, bo pokasływały. Ula wolała, żeby zostały w domu, powiedziała Halina W. No to chodźmy do nich. Po co? Co się stało? Na Boga, Tadek! Nie odpowiedział, ruszył pierwszy. Drzwi do pokoju dziecięcego były zamknięte na klucz. Dostali się drugim wejściem. Ujrzeli ten sam widok, co 45 minut później załoga karetki. Halina W. osunęła się na podłogę, bliska omdlenia. Kuzyn nakazał jej wziąć się w garść. Powiedział, żeby tu została, on pobiegnie do sołtysa i zadzwoni po pogotowie. Może nie wszystko jeszcze stracone. Nie bardzo w to wierzył, ale nadzieja. Tak, ta durna nadzieja. Umiera ostatnia. Kierowca milicyjnej Nyski donośnie zatrąbił, bo ludzie zastawiali wjazd na posesję. Odsunęli się z ociąganiem. Niektórzy nawet w takiej sytuacji nie kryli się z niechęcią do organów ścigania. Za Nyską sunął Fiat, którym przyjechał prokurator. Ekipa techników śledczych przystąpiła do zabezpieczania śladów w miejscu tragedii. Słychać było ciężkie oddechy milicjantów i flesz aparatu fotograficznego, który trzaskał niczym wystrzały z karabinu. W drugim pomieszczeniu przeprowadzono krótką rozmowę z Haliną W., jej mężem i Tadeuszem L. Potem wyszli z jednym z oficerów i wskazali mu widoczny w odległości niespełna 200 metrów dom. Dobrze by było, żeby ktoś z państwa poszedł tam z nami. Najlepiej pani, jako matka, powiedział milicjant. Czuje się pani na siłach? Halina W. w milczeniu przytaknęła. Weszła pierwsza do mieszkania Tadeusza i Janiny. Towarzyszył jej oficer milicji. Kilku funkcjonariuszy czekało przed domem. Po 10 minutach wyprowadzono dziewczynę. Szła do radiowozu w kajdankach. Morderczyni, Sucz! Rozległo się w tłumie. Twarze ludzi były wykrzywione nienawiścią i odrazą. Pięści zaciśnięte, kilka osób przeskoczyło do konwoju. Przed samosądem powstrzymały ich ostre polecenia milicjantów. W czasie krótkiego przesłuchania Urszula G. przyznała się do otrucia swoich dzieci. Użyła w tym celu leku, którego duża dawka może spowodować śmierć. Podwójną zbrodnię popełniła w pojedynkę. Nikt jej nie pomagał ani nie namawiał. To była tylko i wyłącznie jej decyzja. Gdy śledczy spytali dlaczego, powtórzyła to samo, co powiedziała chrzestnej. Tak musiało być. Urszula G. bardzo kochała swoje dzieci. Temu nikt nie mógł zaprzeczyć. Nawet ci, którzy dowiedziawszy się, co zrobiła, odsądzali ją od czci i wiary. Składając zeznania w śledztwie, musieli przyznać, że Jacek i Kinga byli największym szczęściem Urszuli i nigdy nie dałaby ich skrzywdzić. One były rozpieszczone, jakby trochę się tym różniły od innych dzieci. Na wsi nie ma takich czułości jak w mieście. No, może jak dzieci są bardzo małe, ale one już nie były maleństwami. Jedno 6 lat, drugie 3. Jednak Ulka ciągle je obcałowywała i tuliła, kupowała im furę prezentów, a jak które zakasłało, to pędzili zaraz do lekarza, powiedziała milicji jedna z sąsiadek. Urszula skończyła szkołę podstawową z bardzo dobrymi ocenami i kontynuowała naukę w liceum ogólnokształcącym. Też jej szło, myślała o studiach, jednak po 2 latach zrezygnowała z powodu niedostatecznych ocen z matematyki i fizyki. Nie, żeby nie miała zdolności do przedmiotów ścisłych. Po prostu straciła ochotę do nauki. Narobiło się dużo zaległości i nie dała rady. Rzuciła szkołę. Nie uzupełniła wykształcenia, chociaż mogła zapisać się do wieczorówki. Nigdy nie poszła do żadnej pracy. Mieszkała przy rodzicach, pomagała im w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Rodzice Uli byli zasobnymi ludźmi, to też dziewczynie niczego nie brakowało. W wieku 19 lat wyszła za mąż. W 1978 roku urodziła Jacka, a 3 lata później Kingę. Dzieci były jej najdroższym skarbem, natomiast mąż największym przekleństwem. Tomasz G. miał fatalną opinię. Nie pracował, pił. Po raz pierwszy w konflikt z prawem wszedł w wieku 17 lat. Nie powiedział Urszuli o siatce, a potem to już była recydywa. Napady, rozboje, kradzieże. Rodzice Uli przestrzegali ją przed związkiem z tym człowiekiem, ale kazała im się nie wtrącać w jej życie. Potem była pierwsza ciąża i ślub, w drugą z Kingą zaszła w trakcie przepustki męża z zakładu karnego. Pić, jak to się mówi, trzeba umieć. Tomek nie umiał, ale pił. I to nie mało. Co drugi, trzeci dzień był pod gazem, powódce mu odbijało. W szale zdarzało mu się podnosić rękę na żonę, a także grozić dzieciom i teściom. Ulka po niewczasie przyznała, że nie powinna była wychodzić za tego brutala. Kiedy radzono jej, by go rzuciła, póki do reszty nie zmarnował jej życia, odpowiadała, że nosi się z takim zamiarem. Jednak długo nie mogła podjąć decyzji o odejściu od męża. Może mimo wszystko go kochała? Dopiero w czasie ostatniej odsiadki Tomka wystąpiła do sądu o rozwód i uzyskała go. Ale gdyby nie rodzice, pewnie nadal byłaby jego żoną. Krótko po zatrzymaniu Urszula G. trafiła na obserwację do szpitala psychiatrycznego. Ewidentnie coś było nie tak z jej psychiką. Być może związek z człowiekiem, który się nad nią znęcał i lata życia w zagrożeniu, sprawiły, że jej system nerwowy szwankował. Okazało się, że dwukrotnie podejmowała próby samobójcze. Może w ten sposób dawała jakieś znaki. Może rozpaczliwie wołała o pomoc. Łatwiej byłoby zrozumieć jej czyn, gdyby zabiła nagle, w chwili gniewu, nie zdając sobie sprawy, co robi. Ale przecież tak nie było. To nie była zbrodnia w afekcie. Ustalono ponad wszelką wątpliwość, że Urszula G. od kilku miesięcy na zimno planowała zabójstwo dzieci. Nie zadrżała jej ręka, gdy z premedytacją podała im truciznę. Biegli nie stwierdzili u niej choroby psychicznej ani stanu niepoczytalności w czasie popełnionej zbrodni. Po zakończeniu postępowania przygotowawczego prokuratura skierowała do Sądu Wojewódzkiego w Lublinie akt oskarżenia przeciwko dzieciobójczyni. Jacek miał przewlekłe problemy żołądkowe. Tracił na wadze, wielu potraw nie mógł jeść. Na jesieni, jak zaczął się rok szkolny, Urszula pojechała z synem do ośrodka zdrowia w Leśniowicach. Pani doktor wypisała dla chłopca receptę na lek regulujący pracę przewodu pokarmowego. Dolegliwości powinny ustąpić po systematycznym stosowaniu, ale proszę go robić ściśle, według zaleceń. Tyle co napisze, musi pani odmierzać dawki, ani kropli więcej. I proszę trzymać lek w miejscu niedostępnym dla dzieci, poinstruowała ją lekarka. Przedawkowanie groziło śmiertelnym zatruciem. Lek miał postać zawiesiny. Smakował paskudnie, był gorzki. Jacek zawsze się buntował, gdy musiał go przyjąć. Od początku dawała mu mniej niż zalecała lekarka, ale nie dlatego, żeby oszczędzić dziecku przykrego smaku. Niewykorzystaną resztę chowała w półce na regale. Po kilku miesiącach uzbierały się 3 pełne buteleczki. Stwierdziła, że powinno wystarczyć. 28 grudnia 1984 roku ojciec wczesnym rankiem pojechał po węgiel. Miał wrócić około południa. Urszula nie budziła dzieci do przedszkola. W taki mróz niech odpoczną sobie w domu, zwłaszcza, że pociągają nosami, powiedziała do matki, która przyznała jej rację. Zaoferowała się, że zrobi im mleka z miodem. To najlepszy lek na przeziębienie. A ty dokąd się wybierasz? Spytała córkę, gdy ta po śniadaniu ubrała się do wyjścia. Mam parę spraw w Leśniowicach, niedługo wracam. W rzeczywistości miała tylko jedną sprawę. Zakup oranżady. Mogła ją kupić w miejscowym sklepie, ale wolała tam, gdzie nikt jej nie znał. To mogło świadczyć, iż na etapie przygotowań do zbrodni nie zamierzała ujawnić w niej swojej roli. Oranżada musiała być czerwona, słodka i mocno gazowana. Za taką dzieci przepadały, zawsze się o nią przymilały. Babcia uważała, że to kolorowe świństwo jest szkodliwe dla zdrowia. Proponowała wnukom herbatę, ale wolały te niezdrowe bąbelki. No to dziś je dostaną. Do tego słomki, ale to będzie nagroda. Wcześniej muszą wziąć lekarstwo. Nie ma nic za darmo. Wracając do domu autobusem, zmodyfikowała plan. O, dzieci to dzieci, i tak będą marudzić, gdy każe im wypić lek na żołądek. Zaczną płakać, przyjdzie jej matka, zacznie pytać, węszyć. Zrobi inaczej. Zmiesza truciznę z oranżadą. Nie będzie słomek, tylko szklanki. Powie im, żeby wypiły duszkiem. Nie powinny nic wyczuć. Gazowany napój stłumi wstrętny smak leku. Gdy matka karmiła kury, rozlała oranżadę do szklanek, dodała całe 2 buteleczki trucizny i poszła do dzieci. Jacek rysował coś kredkami w zeszycie. Kinga bawiła się lalką, którą dostała na urodziny i która wyglądem prawie przypominała Barbie z Peweksu. Bąbelki uśmiechały się z wysokich szklanek. Powiedziała: wypijcie, ścigamy się, kto pierwszy. Sama też sięgnęła po szklankę, ale do swojej nie dolała trucizny. Zawody wygrał Jacek. Mijały sekundy, ale żadnych objawów ani u niego, ani u Kingi nie dostrzegła. Urszula pomyślała, że dawka była za mała. Przewidziała to. Nalała im mleku na łyżkę do zupy i dodała cukru na smak. Powiedziała, że to syrop na kaszel. Żebyście się nie przeziębiły, zachęciła je. No już, szybciutko, bo babcia będzie się gniewać. Pięknie, zuchy jesteście. Teraz już nie było za mało. Po chwili dzieci zrobiły się senne. Przeniosła je na łóżko i uważnie obserwowała. Po kwadransie stwierdziła, że Kinga już nie oddycha. Natomiast Jacek doznał wymiotów i drgawek. Żeby nie przedłużać mu agonii, ścisnęła synka ręką za szyję. Trzymała go tak, dopóki nie przestał się ruszać. Okazało się, że odbierając życie dzieciom, była w trzeciej ciąży. Wiedziała o tym. Ojcem nie był mąż, ale przypadkowy kochanek, z którym latem 1984 roku nawiązała przelotny romans. To był jej dawny kolega ze szkoły. Spotkała go, kiedy pojechała w jakiejś sprawie do Chełma. Kilka razy się z nim przespała. Mężczyzna nie wiedział, że został ojcem. Zofia te nie powiedziała mu o tym. Miała do mnie telefon do pracy. Po jakimś miesiącu przestała się ze mną kontaktować. Szczerze mówiąc, zerwanie z nią było mi na rękę. Dowiedziałem się, że z mężem Urszuli jest nieciekawie. To nieciekawy typ, kryminalista. Wolałem nie spotykać go na swojej drodze, zeznał. Urszula G. urodziła w areszcie dziewczynkę. Ponieważ ojciec zrzekł się praw do dziecka, a matka nie mogła go wychowywać, zostało ono przekazane do ośrodka adopcyjnego. Biegli psychiatrzy stwierdzili u kobiety nieharmonijny rozwój funkcji intelektualnych, nadmierną pobudliwość emocjonalną, egocentryzm i uleganie stanom depresyjnym. Uznano, że dopuściła się podwójnego dzieciobójstwa w stanie ograniczonej świadomości, zapewne w akcie desperacji, ale jednak z premedytacją. Nie ustalono jednego wyraźnego motywu tej strasznej zbrodni. W 1986 roku Sąd Wojewódzki w Lublinie uznał Urszulę G. winną stawianym zarzutom i skazał ją na 10 lat pozbawienia wolności. Przyjęła wyrok ze spokojem. Obrona nie występowała z wnioskiem rewizyjnym. Po kilku miesiącach kobieta wystosowała prośbę do Rady Państwa o złagodzenie kary. Napisała, że nie widziała dla siebie żadnego sensu życia. Zamierzała je sobie odebrać. Bała się jednak, żeby dzieci nie cierpiały. Nie miała złudzeń. Jej mąż z pewnością by się nimi nie zajął i trafiłyby do sierocińca. Nie chciała dla nich takiego losu. Postanowiła je uśmiercić i skończyć ze sobą. Ten argument nie przekonał Rady Państwa. Która matka kochająca dzieci z premedytacją pozbawia życia swoje? To było nieludzkie. Słowa kobiety o zamiarze popełnienia samobójstwa uznano za niewiarygodne. Tym samym prośba Urszuli G. została odrzucona. To wszystko na dziś, moi drodzy. Tekst do dzisiejszego odcinka opracował Mariusz Gadomski. Jak zwykle zresztą gorąco zachęcam Was do tego, żeby zapoznać się z jego książkami, natomiast oczywiście historia, którą dziś usłyszeliście, wydarzyła się naprawdę. Pozdrawiam Was gorąco, uważajcie na siebie i dziękuję za wszystkie łapki w górę i komentarze pod filmem. Do usłyszenia niebawem w kolejnym odcinku na kanale Strefa Mroku.